Witam. Pozwólcie, że pomodlę się przed Słowem. Dziękuję Ci, Ojcze, za tą okazję. Dziękuję Ci za to, że możemy wspólnie świętować i wspólnie wspominać Twoją śmierć, Panie, na krzyżu. Proszę Cię, Ojcze, o to, żebyś przemawiał dzisiaj do nas przez Twoje Słowo, żebyśmy nie pozostali wobec Twojego Słowa, Ojcze, obojętni, żebyśmy prawdziwie doszukiwali się, Ojcze, co to Słowo do nas mówi, Ojcze, i chcieli zmieniać nasze życie dla Ciebie, Ojcze. Amen. Wydaje mi się, że nie będzie to typowe kazanie wielkopiątkowe. Może będzie, nie jestem pewien. To jest pierwsze w mojej karierze. Będziemy czytali dzisiaj fragment z Ewangelii Łukasza z 22 rozdziału o tym, jak Jezus modlił się w Getsemane przed swoją śmiercią. I tematem mojego rozważania jest strach. Strach na przykładzie tego, jak czuł się Jezus przed swoją ofiarą. I ostatnio ja osobiście często byłem w sytuacji naprawdę dużego stresu. Nieraz byłem po prostu przerażony. Dlatego ten temat jest żywy w moim sercu, dlatego chciałem się tym z wami podzielić. Wydaje mi się też, że ludzie często w Wielki Piątek przychodzą i wzdychają przed krzyżem, wspominają śmierć Jezusa i po prostu wracają do domów. Nic z tym nie robią. Jestem przekonany, że oprócz tego, to jest oczywiście, o czym wszyscy wiemy i to jest bardzo ważne, oprócz tego, że Jezus umarł na krzyżu za nasze grzechy, Jezus w tym swoim wytrwałości i w tym swoim oddaniu, w tej ofierze uczy nas czegoś jeszcze. Dlatego proszę, otwórzmy Ewangelię według Łukasza, 22 rozdział i będę czytał wersety od 39 do 46. I wszedłszy, udał się według zwyczaju na Górę Oliwną. Poszli też z nim uczniowie. A gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: módlcie się, aby nie popaść w pokuszenie. A sam oddalił się od nich, jakby na rzut kamienia, i padłszy na kolana, modlił się, mówiąc: Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie, wszakże nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. A ukazał mu się anioł z nieba, umacniający go. I w śmiertelnym boju jeszcze gorliwie się modlił. I był pot jego, jak krople krwi spływające na ziemię. A wstawszy od modlitwy, przyszedł do uczniów i zachwiał ich śpiących ze smutku. I rzekł do nich: dlaczego śpicie? Stańcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Modlitwa w ogrodzie Jezusa jest ostatnim wydarzeniem w Jego służbie przed Jego pojmaniem, przed Jego zatrzymaniem, przed Jego procesem i przed Jego śmiercią. Ostatnie godziny swojej służby Jezus spędził na kolacji ze swoimi uczniami. Uczył ich, pokazywał ich tego, że mają być uniżeni jeden wobec drugiego. Gdy oni chcieli, kłócili się o to, kto będzie pierwszy, kto będzie lepszy, kto będzie ważniejszy, a Jezus dał im przykład. Umył ich nogi i widzimy, że teraz w ogrodzie, kiedy trzeba było czuwać, ci uczniowie, którzy tak bardzo wyprzedzali się w tym, kto będzie pierwszy i lepszy, nie wytrwali i posnęli. I przyjrzyjmy się tym wersetom. A w 39 wersecie Jezus bierze uczniów na Górę Oliwną. Widzimy, że poszli, czy udał się według zwyczaju. Nadchodzą dla nich tragiczne wydarzenia i Jezus chce iść do miejsca, które jest Jemu znane i jest im znane. Chce iść do miejsca, w którym będą się dobrze czuli. Jezus zaleca uczniom modlitwę, aby nie popadli w pokuszenie. Jezus wie, co ma nadejść. Jezus wie, że będzie proces. Jezus wie, że Jego uczniowie będą prześladowani. Jezus wie, że Jego uczniowie będą może sprawdzani. Jezus wie, że będą próbowali może jakoś połączyć Jego uczniów z tymi, z Jego oskarżeniami. Prosi ich, sugeruje im, mówi im, żeby się modlili, żeby wytrwali, nie popadli w to pokuszenie, żeby nie grzeszyli, żeby się go nie wyparli. Widzimy dalej w 41 wersecie, że Jezus oddala się od nich i pada na kolana i się modli. W Ewangelii Marka czytamy, że padł na ziemię. Może klęka, może pada. A jedno jest pewne, w tym momencie jego ludzka natura, jego ludzkie ciało muszą dawać o sobie znać. Jezus wie, co go czeka, Jezus wie, jakie cierpienia fizyczne na niego przyjdą. Jest przytłoczony tą sytuacją. Czytamy dalej w wersecie 42, bardzo znane i bardzo mocne słowa. Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie. Jezus nie jest, wydaje się, że Jezus nie jest bardzo podekscytowany wizją tego, co ma się wydarzyć. On wie, jakie cierpienie go czeka i sugeruje w pewien sposób Bogu, że jeżeli tego nie trzeba robić, to On tak do końca by nie chciał. I to pokazuje na to, jak wielkie cierpienie jest przed Nim. I kolejnym wskazaniem na to wielkie cierpienie widzimy w kolejnym wersecie. W 44, to znaczy i w śmiertelnym boju jeszcze gorliwie się modlił i był pot jego jak krople krwi spływające na ziemię. Tutaj nie możemy być pewni, czy jego pot to był pot, czy rzeczywiście wypływała z jego ciała krew, to też jest możliwe. Wiemy na pewno, że jest to sytuacja, w której Jezus się bardzo stresuje. Jest to bardzo ciężka sytuacja dla Niego. A to jest ważne też, pot przyszedł wraz z grzechem. W pierwszej Księdze Mojżeszowej, w 3 rozdziale, 19 wersecie czytamy: w pocie oblicza Twego będziesz jadł chleb. I teraz widzimy, że Jezus w tym pocie szykuje się do swojej ofiary. Można byłoby powiedzieć, że w pocie Jezusa oblicza my możemy jeść chleb żywota. W 43 wersecie jest też ciekawa taka informacja, o której nie pisze żaden inny ewangelista. Pojawia się anioł. I oznacza to tyle, że Jezus upadł duchowo aż tak nisko, że potrzebuje pomocy. I upadł na tyle, że anioł jest w stanie mu dopomóc. Jemu jest w stanie dopomóc nawet anioł w tym momencie. I ten fragment kończy się takim opisem, że Jezus wstał od modlitwy, przyszedł do uczniów, zastał ich śpiących i po raz kolejny uwypuklona zostaje słabość uczniów. Teraz kilka rzeczy w tym fragmencie jest dosyć interesujących, nad którymi warto się zastanowić. Po pierwsze, skąd pomoc anioła? Widzimy tutaj, na podstawie tego, co się wydarzyło, że Bóg wzmacnia, gdy tego potrzebujemy. Bóg posłał swojego anioła, żeby wzmocnić Jezusa w tym trudnym czasie. W psalmie 138, w wersecie 3, czytamy: w dniu, gdy Cię wzywałem, wysłuchałeś mnie. Dodałeś mocy duszy mojej. I wiemy o tym dobrze, że anioł mógłby przyjść i pokonać tą armię, która czeka, aby Jezusa pojmać. Anioł mógłby ich rozgromić. Sam Jezus mógłby ich rozgromić. Ale to nie o to chodzi. Nie tego w tym momencie Jezus potrzebował. Jezus potrzebował wsparcia. Czasem my też chcielibyśmy, żeby przyszedł anioł i wszystkich rozgromił, ale Bóg daje nam wtedy wsparcie. I w tym fragmencie, jak wspomniałem, chce się skupić na strachu. Chce się skupić na strachu Jezusa. I czego Jezus się bał? Jezus bał się tego, co ma nastąpić. Bał się procesu, bał się ukrzyżowania, bał się cierpienia. Cierpienia fizycznego i cierpienia duchowego. I cierpienie fizyczne Jezusa jest bardzo często wyeksponowane w filmach, na obrazach. I nie chcę tego tematu bardzo długo rozwlekać, ale czytałem ostatnio ciekawą książkę i przeczytam dwa cytaty z tej książki. Nazywa się Sprawa Chrystusa i ona bada życie, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Żebyśmy sobie uzmysłowili, jakiego cierpienia Jezus miał zaraz dostąpić. Czego się bał? Pewien lekarz, który badał rzymskie biczowanie, napisał: gdy biczowanie trwało, uderzenia rozrywały wewnętrzne mięśnie szkieletowe. Powstawały drżące pasy krwawiącego ciała. Historyk z III wieku imieniem Eusebiusz tak opisywał biczowanie. Odsłonięte były żyły ofiary, mięśnie, ścięgna i wnętrzności. Wiemy, że wielu ludzi umierało po biczowaniu, zanim zostali ukrzyżowani. Ofiara doświadczała ogromnego bólu i szoku wywołanego utratą krwi. W tej książce akurat ten opis jest podany po to, aby udowodnić, zapewnić czytelnika, że Jezus rzeczywiście umarł, ale nam może pokazać, na jakie cierpienia się szykował. I to w związku z samym ubiczowaniem, które było tuż po upokarzającym procesie. Tak jak mówiłem, przeczytam jeszcze drugi fragment, trochę dłuższy, i tak jest wybrany, tam jest dużo, dużo więcej opisów śmierci Jezusa na temat ukrzyżowania, na temat tego, jaki to był ból i jakie to było cierpienie. Położyli go na ziemi, a jego rozłożone ręce przybili do poziomej belki. Nazywała się ona patibulum i w tym momencie nie była jeszcze połączona z belką pionową, która na stałe znajdowała się w ziemi. Rzymianie używali ostro zakończonych gwoździ o długości od 12 do 17 cm. Wbijali je przez przeguby. To był wystarczająco mocny punkt, by zablokować rękę. Gwóźdź przechodził przez miejsce, gdzie przebiega nerw środkowy. Jest to największy nerw biegnący do dłoni, który musiał zostać zmiażdżony przez wbijany gwóźdź. Ból był absolutnie nie do zniesienia. Właściwie nie było słów, które mogłyby go opisać. Trzeba było stworzyć nowe słowo, ekskrucjatę, oznaczające dosłownie z krzyża. Musieli stworzyć nowe słowo, bo nie było żadnego, które mogłoby opisać intensywny ból zadawany podczas ukrzyżowania. Jezus wiedział, na jakie cierpienie fizyczne się wystawia. Jezus wiedział, co go czeka i dlatego się bał. Ale oprócz tego cierpienia fizycznego, na Jezusa miało spaść też cierpienie duchowe. I to cierpienie duchowe zdaje się być dla Jezusa jeszcze bardziej bolesne, jeszcze trudniejsze niż ogrom tego fizycznego bólu i upokorzenia, który go dotknął. Gdy Jezus umierał, o czym już dzisiaj było mówione, stał się grzechem za nas. Wiedział, że ten moment nadchodzi podczas modlitwy w ogrodzie i wiedział, jak potężny gniew Boga to na niego ściągnie. Wiedział Jezus, co go czeka. W Ewangelii Mateusza w 27 rozdziale, w 46 wersecie czytamy znany fragment wszystkim. A około 9 godziny zawołał Jezus donośnym głosem: Eli, Eli, lama sabachtani. Co oznacza: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Takie cztery aspekty tego cierpienia duchowego wypisałem. Po pierwsze, Bóg wydał go w ręce oprawców. Bóg wydał go, swojego własnego syna, w ręce oprawców. W ręce ludzi, którzy upokorzyli go, niesprawiedliwie go procesowali, bili, opluli, którzy go męczyli, znęcali się nad nim i szydzili. Po drugie, nie miał już żadnego pocieszenia. W ogrodzie Getsemane widzimy, że przychodzi anioł, żeby go pocieszać. Od tego momentu Jezus nie miał już żadnego pocieszenia, był sam. Po trzecie, wydał się na gniew Boży za grzechy ludzkości. Gniew Boży w tamtym momencie musiał być spaść na Jezusa naprawdę w potężnej formie. W Starym Testamencie Bóg gniewał się na Izraela, gdy oni grzeszyli, gdy oni odchodzili. Bóg mówił, jakie przekleństwa czekają ludzi, którzy nie będą słuchali się Jego słowa. I w tym momencie to wszystko spotęgowane spadło na Jezusa. I po czwarte, oddzielenie od Ojca było ewidentnie największym bólem Jezusa. Na nic innego nie narzeka na krzyżu, tylko na to, że Go Ojciec zostawił. Tak jak czytałem w Ewangelii Mateusza, Jezus woła: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Jakie cierpienie widać w reakcji małych dzieci, gdy są oddzielane od swoich rodziców? O ile trudniejsze, niewyobrażalnie trudniejsze musiało być dla Jezusa oddzielenie od Boga, którego sam był częścią. Należy też zastanowić się, patrząc na ten fragment, na to cierpienie, na to, że Jezus jest świadomy tego, co go czeka, dlaczego wytrwał? Dlaczego wydał się na śmierć? W Ewangelii Jana w 17 rozdziale, a będę przytaczał jeszcze kilka fragmentów z Ewangelii Jana, którą u nas na spotkaniach biblijnych analizowaliśmy w tym roku. W 17 rozdziale, kiedy Jezus się modli, właśnie arcykapłańską modlitwą, mówi takie słowa w wersetach 4-6. Ja Cię uwielbiłem na ziemi, dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, abym je wykonał. A teraz Ty mnie uwielbi, Ojcze, u siebie samego tą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim świat powstał. Objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata, Twoimi byli i mnie ich dałeś i strzegli słowa Twojego. Jezus narodził się po to, aby przekazać ludziom słowo od Boga, zapewnić ich o tym, że jest Mesjaszem, umrzeć za grzechy i zmartwychwstać, wygrywając ze śmiercią. Jezus wytrwał w tych potwornych cierpieniach tylko dlatego, że taka była wola Boga. Jezus umarł po to, żeby oddać chwałę Bogu. Jezus, będąc na ziemi, nigdy nie szukał poklasku ludzi. Też widzimy w Ewangelii Jana w 5 rozdziale, w 41 wersecie, gdzie mówi: nie przyjmuje chwały od ludzi. On szukał chwały tego, który go posłał. Na przykład widzimy w wersecie 7, w rozdziale 7 Ewangelii Jana, w 18 wersecie, gdzie Jezus mówi: kto od siebie samego mówi, ten szuka własnej chwały, ale kto szuka chwały tego, który go posłał, ten jest szczery i nie ma w nim nieprawości. I przeglądamy się na to cierpienie Jezusa co roku. Widzimy dzisiaj, tak jak mówię, koncentrujemy się na tym strachu. Jakie to ma znaczenie dla nas praktyczne? Po pierwsze, to jest coś, o czym już pastor mówił, jesteśmy na tym świecie nie bez powodu. Jezus, modląc się do Boga w swojej arcykapłańskiej modlitwie, w Ewangelii Jana w 17 rozdziale mówi takie bardzo, bardzo ważne słowa: nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. Nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Dlaczego Bóg nie zabiera nas po nawróceniu? Dlaczego od razu nie jesteśmy zabrani do wieczności? To by było łatwiej, prawda? Można byłoby łatwo stwierdzić, kto się nawrócił, kto nie, kto jest zbawiony, nie musielibyśmy się męczyć tu na świecie i tak dalej. My mamy jakiś cel na tej ziemi. Zostaliśmy tutaj w jakimś celu. Bóg nas tutaj zostawił. Druga rzecz praktyczna, która wynika dla nas z tego fragmentu i z tej lekcji dzisiaj. Nie może być sługa większy nad Pana. Będę czytał kolejny fragment z Ewangelii Jana, z 15 rozdziału, wersetu 20. Wspomnijcie na słowo, które do was powiedziałem. Nie jest sługa większy nad Pana swego. Jeśli mnie prześladowali, i was prześladować będą. Jeśli słowo moje zachowali, i wasze zachowywać będą. Jezus, który jest naszym Panem, był prześladowany i bity. On był męczony i upokorzony. Jeżeli my, Jego słudzy, robimy wszystko, żeby uniknąć jakiegokolwiek dyskomfortu w naszym życiu, jakichkolwiek problemów, jakichkolwiek nawet najmniejszych prześladowań, tym samym pokazujemy, że jesteśmy od Niego lepsi. Pokazujemy, że jesteśmy więksi od naszego Pana. Jeżeli Jezus, nasz Pan, dał nam przykład, wziął na siebie takie cierpienie, dlaczego my za wszelką cenę jakiegokolwiek cierpienia, jakichkolwiek problemów w naszym życiu unikamy? Tym samym pokazujemy, że jesteśmy od Niego lepsi. Że my nie jesteśmy godni. Tak? My nie jesteśmy godni tego. Nie? No nie przystoi nam robić tego. A jakie cierpienie wziął na siebie Jezus? Nie może być, nie jest sługa większy nad Pana swego, powiedział Jezus. Po trzecie widzimy, że Bóg nas pocieszy, podtrzyma, gdy będziemy wypełniać Jego wolę. Tym razem krótki fragment Rzymian, 8 rozdziału, werset 28. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. I 31 werset. Cóż wtedy powiemy? Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Bóg nas powołuje do pełnienia Jego woli. Bóg nas powołuje do oddawania Mu chwały naszym życiem. Daje też obietnicę, że we wszystkim współdziała ku dobremu. Ale widzimy, że we wszystkim współdziała ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. Jeżeli nie miłujemy Boga, jeżeli bardziej nad Boga miłujemy to życie, jeżeli bardziej nad Boga miłujemy nasze same życie, Bóg nie będzie współdziałał we wszystkim ku dobremu. Czwarta rzecz. Jeśli się boisz, jeśli ci się nie chce, jeśli unikasz pełnienia Bożej woli w twoim życiu, pamiętaj o Jezusie. Jeśli macie zapamiętać jedną rzecz dzisiejszego mojego rozważania, to niech będzie ta myśl. Jak macie chwilę, kiedy się boicie, kiedy wam się nie chce, kiedy unikacie pełnienia Bożej woli w waszym życiu, pamiętajcie o Jezusie. Bóg wymaga od nas pełnienia Jego woli. I nie tylko Bóg wymaga, ale wspaniałe jest to, że dał przykład w Jezusie. Jezus pokazuje nam, Jezus daje nam idealny przykład. Przykład tego, jak wytrwać, jak przełamać ten strach, jak pełnić Bożą wolę mimo wszystko. Jak często my stoimy przed jakimś wyzwaniem, które Bóg przed nami stawia i się boimy. Boimy się na tyle, że nie podejmujemy tego wyzwania. Jak często rozmawiamy z kimś i boimy się wspomnieć o Jezusie. Boimy się na tyle, że milkniemy i dajemy drugiej osobie poprowadzić nas w rozmowie o sprawach tego świata. Jak często strach czy zwykłe poczucie dyskomfortu sprawiają, że my sami pokazujemy, że my jesteśmy panami naszego życia. Nie Bóg, tylko my sami. Nie mówię tego tylko do was, ale mówię to do siebie, mówię to do wszystkich. To dotyczy chrześcijan w tym kraju. Mówiłem, że wspomnę o trzech przykładach z mojego osobistego doświadczenia, kiedy byłem dotknięty strachem. Te trzy wydarzenia miały miejsce w przeciągu ostatnich 9 dni i wszystkie nauczyły mnie tego, że Bóg przełamuje ten ziemski strach, niezależnie od tego, jak potężny by nie był. Razem ze studentami w Poznaniu szukamy różnych sposobów na to, żeby docierać do studentów innych z Ewangelią. Organizujemy spotkania niedzielne, grupy biblijne, dzielimy się naszymi wykładami, żeby oni je mogli posłuchać. Szukamy nowych sposobów. Jednym z nowych pomysłów na to, jak trafiać do studentów, są grupy biblijne w akademiku. I ja byłem w zeszłą środę, drugi raz w moim życiu w akademiku. Od początku studiów nie byłem nigdy w akademiku, tylko teraz pojechałem tam, jak była jakaś Boża sprawa do załatwienia. I mieliśmy chodzić do ludzi, pukać do ich pokoi i zapraszać ich na spotkanie. I ja byłem po prostu przerażony. Bałem się do nich pójść po prostu. To byli ludzie, których może czasami spotykałem gdzieś na korytarzu na mojej uczelni, bo to był akurat akademik z mojej uczelni. To byli ludzie, z którymi kiedyś miałem WF albo wykłady. Nawet jak to byli przypadkowi ludzie. Ja bałem się wchodzić do nich do pokoju, do nich do domu i naruszać ich prywatność, zapraszając je na spotkanie biblijne. Stałem oparty o ścianę przed drzwiami i naprawdę byłem sparaliżowany. Nie chciałem, bałem się zapukać. I Bóg przełamał ten strach. I tamtego dnia razem ze znajomymi zaprosiliśmy wszystkich w akademiku. Tydzień później, kiedy nie było akurat mnie w Poznaniu, dowiedziałem się, że moi znajomi jeszcze postanowili zapraszać ludzi z drugiego akademika. I nie myślcie, że mówię te przykłady po to, żeby się czymkolwiek chwalić, bo w tym wszystkim ja jestem po prostu beznadziejny i słaby. Ja jestem tego świadomy, że jestem beznadziejny i słaby. Cały czas nachodzą mnie myśli kierowane moją cielesnością, moim lenistwem, moim strachem, moją wygodą. Mówię wam po to, żeby pokazać, że Bóg prawdziwie działa, że to nie jest tylko przykład, że to nie są tylko puste słowa. Drugie wydarzenie miało miejsce w zeszłą sobotę. Organizowaliśmy ewangelizację uliczną, podczas której wyszliśmy z ankietami i pytaliśmy się ludzi na ulicy o to, jak będą spędzali święta wielkanocne. A to było tylko i wyłącznie pretekstem do tego, żeby głosić im Ewangelię. Niosłem karton z Bibliami, z gedeonitkami, ciężki dosyć, nie będę mówił przez kogo, ale spóźniliśmy się trochę na tramwaj i potem zaczął padać deszcz, potem zaczął padać grad. Jak już spóźnieni 15 minut doszliśmy na rynek, gdzie mieliśmy się spotkać z naszymi znajomymi, oni byli schowani pod dachem, my stanęliśmy z nimi. Po 10 minutach padania deszczu stwierdziliśmy, no nie możemy się poddać. Ktoś rzucił pomysł, żeby jechać na dworzec główny. Pojechaliśmy na dworzec PKP. Stanęliśmy, podzieliliśmy się ankietami, wzięliśmy Biblię, traktaty, ulotki i poszliśmy. I znowu bałem się. Znowu byłem spanikowany. Bałem się zaczepiać ludzi i ich pytać. To jest... Robiłem to. To nie była moja pierwsza taka ewangelizacja w moim życiu, ale bałem się. Za każdym razem się tego boję bardzo. I znów Bóg przełamał we mnie ten strach. To znowu On dał mi siłę, żeby pójść do ludzi. Mój pomysł był taki. Pada, no to jedźmy do domu. Pogoda nie sprzyja, to jest znak z nieba, żeby nie głosić. I co jest ciekawe, gdy wracaliśmy do domu, od razu się rozpogodziło. Także ktoś nam próbował przeszkodzić w tym. Łącznie rozmawialiśmy z ludźmi przez godzinę. Przeprowadziłem 6 rozmów. Zakończyły się one głoszeniem Ewangelii. 2 osoby wzięły gedeonitkę, nie, nawet więcej osób. Dostawali traktaty takie ewangelizacyjne, dostawali zaproszenia na nasze spotkania, na naszą stronę internetową. 3 takie wydarzenie, już ostatni przykład, miało miejsce w ostatni wtorek. I to było chyba najbardziej przerażające z tych wszystkich. Poprzez znajomość z takim odrodzonym katechetą, który jest nauczycielem w liceum ogólnokształcącym w Poznaniu, mieliśmy możliwość prowadzenia zajęć religii. W kontekście świąt Wielkiej Nocy mieliśmy mówić o zmartwychwstaniu i tak dalej. W poniedziałek 2 chłopaków prowadziło zajęcia, mi przypadło 5 lekcji we wtorek. I no naprawdę po raz pierwszy zdałem sobie sprawę, że praca nauczyciela jest naprawdę ciężka. I w poniedziałek do wieczora mieliśmy u mnie w mieszkaniu spotkanie, takie organizacyjne dla naszych spotkań akademickich, ustalamy różne rzeczy, obmyślamy i tak dalej. Po tym spotkaniu, które skończyło się późno, dostałem jeszcze maila, że można już wybierać seminaria na takiej konferencji, na którą jadę, więc stwierdziłem, że szybko się zapiszę, to pójdę tam, gdzie chcę. I zacząłem sprawdzać różnych wykładowców, słuchać ich kazań. To mi zeszło do pierwszej. I potem przygotowywałem się na następne spotkanie. Byłem trochę przygotowany wcześniej oczywiście, ale przygotowywałem się do drugiej w nocy. I stałem przed 6 rano, kilkanaście minut po 7 już byłem przed szkołą, oni tam mają zajęcia od 7:30, i naprawdę się bałem. Bałem się, że oni mnie nie będą słuchali, że mnie wyśmieją, że będzie sala, która będzie gadała i będzie mnie ignorowała, że ktoś zada mi jakieś pytanie, na które nie będę znał odpowiedzi. Bałem się naprawdę wielu rzeczy. Bałem się tego katechety, który bądź co bądź jest katolikiem. Bałem się, czy nie wejdę na jakieś trudne tematy, które sprawią, że przestaniemy już być tacy przyjacielsko nastawieni do siebie. I Bóg dał mi odwagę. I to Bóg włożył słowa w moje usta. Prowadziłem 3 lekcje rano z klasami trzecimi i mówiłem im o proroctwach dotyczących śmierci Chrystusa. I potem miałem lekcję z 2 pierwszymi klasami i im mówiłem o dowodach na to, że Jezus istniał, że nie był szaleńcem, że rzeczywiście umarł i że rzeczywiście zmartwychwstał. Wszystkie klasy, wszyscy ludzie usłyszeli Ewangelię, wszyscy byli postawieni przed decyzją. Oczywiście nie robiłem wezwania ani modlitwy, ale wszystkim wprost powiedziałem, że albo trafiłem do grupy, która jest zbawiona śmiercią Jezusa, albo nie. A 58 gedeonitek tego dnia się rozeszło, inne traktaty i ulotki. I mówię, tak jak już wspominałem, te przykłady pokazują to, że Bóg rzeczywiście przełamuje nasz ludzki strach. Że Bóg zabiera ten ludzki strach. I absolutnie tych moich sytuacji stresowych nie przyrównuję do tego, przed jakim trudem stał Jezus. Bo ja na miejscu Jezusa wątpię, że dałbym radę. Ja miałem wątpliwości już przy takich błahych rzeczach, jak jakieś ankiety na ulicy. Na koniec chcę zebrać to wszystko, o czym mówiłem i podsumować to rozważanie. Także jeszcze chwilkę skupienia tylko, proszę. Jezus bał się swojej śmierci. Był świadomy, jakie cierpienie go czeka. Zarówno to fizyczne, o którym wiemy, o które wspominamy i które bardzo często sprawia, że płaczemy, oglądając jakieś obrazy czy filmy, uświadamiając sobie, jak bardzo cierpiał Jezus, który był bez żadnego grzechu. Bał się tego cierpienia fizycznego, ale bał się też tego cierpienia jak nie przede wszystkim tego duchowego. Jego ludzkie ciało odmawiało mu posłuszeństwa. Pomimo tego przerażenia Jezus dokończył dzieła i mógł na krzyżu powiedzieć: wykonało się. Wiedział, że On wykonuje wolę Ojca. Wiedział, że robi to wszystko, co Ojciec mu kazał, dlaczego Ojciec go powołał. Jako słudzy Chrystusa nie możemy się wymigiwać od prześladowań. Prześladowań zapisałem sobie oczywiście w cudzysłowie, ponieważ w Polsce te prześladowania są po prostu żenująco małe. Są niegroźne, jest po prostu wstyd czasami, czego my się boimy. Tak? Bałem się, że jacyś inni studenci coś o mnie źle pomyślą. To jest wstyd. Jeżeli wymigujesz się od wypełniania Bożej woli w swoim życiu, to stawiasz siebie ponad Chrystusem. Szukaj Bożej woli w swoim życiu. Szukaj okazji do tego, żeby prawdziwie oddawać Bogu chwałę. Niech wspominanie tej śmierci Jezusa na krzyżu nie sprawi tylko tego, że wrócimy smutni do domu, ale niech to rzeczywiście prowadzi nas do jakiejś zmiany. Do zmiany na lepsze. Do zmiany do życia, w którym będziemy prawdziwie oddawać Bogu chwałę i poszukiwać Jego woli dla naszego życia. I moje przykłady to są po prostu zwykłe przykłady. To nie jest jakiś wzór. To nie są rzeczy, których należy teraz szukać. Bo wiele osób by mogło wrócić i powiedzieć: nie, no ja nie jestem już studentem. Nie szukaj wymówek. Bóg ma dla ciebie plan. I w różny sposób Bóg nas będzie używał. Tylko musisz prawdziwie tego planu Bożego szukać. I co najważniejsze, Bóg zabiera strach. On daje nam pewność i odwagę, która jest silniejsza od naszego słabego ciała. Za każdym razem, kiedy byłem w tych trudnych sytuacjach, moje ciało mówiło mi, żeby nie iść, żeby jakoś wymigać się od tego, uniknąć tego w jakiś sposób. Ale Bóg przełamuje ten strach, jeżeli Go o to poprosimy. Więc nie bójmy się pełnić Bożej woli. Nie bójmy się mówić innym o Ewangelii. Jezus nie bał się tej potwornej śmierci na krzyżu. Bierzmy z Niego przykład i skoncentrujmy się na Bożym planie dla naszego życia, a nie na naszych własnych ziemskich planach. Pozwólcie, że pomodlę się na koniec. Wstańmy. Tak. Dziękuję Ci, Ojcze, za Twój plan dla naszego życia. I dziękuję Ci, Ojcze, za to, że jak my będziemy Cię, Ojcze, prosili, jak będziemy Ci wierni, Ty ten Twój plan dla naszego życia objawisz. I przepraszam Cię za te wszystkie sytuacje, w których unikamy Twojego planu, w których chcemy robić coś po swojemu, Panie. Jezus tak wiele wycierpiał na krzyżu, Ojcze, i my chcemy pokazywać, że prawdziwie jesteśmy Jego sługami, Ojcze. Nie chcemy się stawiać nad Nim. Pomagaj zabierać nam ten strach. Buduj nas, Ojcze, i wskazuj nam, jak mamy żyć, aby oddawać Tobie chwałę. Nie sobie, Ojcze, ale Tobie. Amen.